Kochani, bardzo się cieszę z waszej obecności, o wiele bardziej licznej niż przedwczoraj, kiedy też mówiłem ważne rzeczy, ale to sobie odsłuchacie w internecie. Tam zachęcałem do modlitwy za kapłanów, bo to oni są przewodnikami dusz dorosłych i dzieci, i to od ich świętości zależy wasza świętość jako rodziców, wychowawców, a z tego też świętość waszych dzieci. I też zachęcam, aby modlić się o ochronę serc dzieci i młodzieży, bo to jest ich największy i najcenniejszy skarb, który otrzymali od Pana Boga. Dlatego też poniekąd już nie będę wracał do tego, co tam było powiedziane, bo bym chciał już pójść jakby krok dalej. I jeszcze raz proszę, żeby te osoby, które, jak już ten materiał pojawi się w internecie, żeby po prostu sobie go obejrzały, to też będzie takie dobre uzupełnienie tematu. Dzisiaj idziemy jakby poziom wyżej, to znaczy w tym sensie, że mówimy już o tych przypadkach trudnych, jak sobie z nimi radzić. Niestety coraz więcej osób, to znaczy rodziców, wychowawców, zwraca uwagę na to, że zaczęły się pojawiać w ich pracy, czy to na przykład nauczyciele w szkołach, czy kapłani na parafiach, czy też sami rodzice, zaczęły pojawiać się takie przypadki, z którymi po prostu sobie już nie radzą, że całe ich doświadczenie no jakby legło w gruzach, że nie da się przypasować do problemów dzisiejszej młodzieży tych rozwiązań, które były kiedyś w przeszłości. Ktoś mógł sobie z tym radzić przez długie lata, dzisiaj no niestety mówi, nie daję rady, nie mam pomysłu, zawiodły wszystkie moje wcześniejsze doświadczenia, rozwiązania, umiejętności. To dobrze, że tak jest, bo jest źle, kiedy człowiek wciąż odwołuje się do swoich własnych doświadczeń, do tego, co już kiedyś raz mu się udało. Jak to też często mówią nauczyciele, ilekroć przychodzi nowa klasa, nowe pokolenie, to wszystko trzeba weryfikować. Pamiętam jednego z wykładowców na moich świeckich studiach, ale to samo było też w seminarium. Tacy wykładowcy też byli, to przeważnie byli starsi profesorowie, którzy przychodzili na wykłady z jakimiś gotowymi karteczkami pożółkłymi i czytali nam wykłady przygotowane przed 20 czy 30 laty, kiedy cały świat się zmienił dookoła. To tak być też nie może w życiu rodzica czy wychowawcy, że my wciąż będziemy odwoływali się do tego, co my sami znamy. Bardzo często to są odwołania do naszych własnych doświadczeń. Ktoś mówi się, że wychowuje własne dziecko, jak sam był wychowywany, bo z tego czerpie, co sam otrzymał. Jest w tym pewna logika, ale może ona się sprawdza w przypadku tych rodziców, którzy mieli dobre wzorce. W przypadku rodziców, którzy tych dobrych wzorców nie mieli, oni muszą się wszystkiego uczyć, a więc muszą być też bardziej otwarci na pomoc Pana Boga. Dobrze jest, ilekroć jesteśmy bezradni, ilekroć mówimy nie daję rady, bo to jest dobry fundament do tego, żeby jeszcze mocniej się otwierać na Pana Boga, jeszcze mocniej się modlić. Podobnie też mają kapłani, kiedy na przykład jest zmiana parafii. I wiedzą doskonale, że to, co się sprawdziło w jednym miejscu, niekoniecznie musi się sprawdzić w drugim. Że to są już inni ludzie, to już jest inny czas, w którym przychodzisz do tych ludzi. I wciąż musisz pytać Pana Boga, Boże, jak ja mam dotrzeć do ich serc? Jak mam im przekazywać dobro? I podobnie też powinni czynić rodzice. Każdego dnia, już nawet nie mówię, że z każdym dzieckiem mają się otwierać na jakieś nowe sprawy, ale codziennie powinni prosić Pana Boga, Boże, jak ja mam podejść do mojego dziecka? A jak już powiedziałem, dzisiejsza rzeczywistość stawia przed nami takie próby, takie wymagania, że jeżeli człowiek nie zwróci się do Pana Boga o pomoc, to przegra. Przegra swoją rolę jako ojciec, matka, jako rodzic. Przegra sam siebie, czyli przekreśli, powie, jestem do niczego, jestem złą matką, ojcem, zwątpi w siebie samego, a przecież tak być nie musi. Słyszałem niedawno bardzo dobre zdanie wypowiedziane przez pewną matkę, że z każdym rokiem życia ona coraz więcej się modli, bo widzi, że to jest jedyna skuteczna metoda jej wpływania na dzieci. Że ma w sercu pokój, że pomimo tego, że to nie jest tak, że ona się zaczęła modlić i te dzieci przestały popełniać zło, błędy. Nie, one robią dokładnie to samo albo nawet więcej, co kiedyś. Ale ma w sercu pokój, że robi to, co jest właściwe. Że ona wciąż otwiera siebie i swoje dzieci na Bożą łaskę i dzięki temu te dzieci są pod Bożą opieką, pod opieką Matki Bożej. I też rozmawiałem z pewną kobietą, która ma dość trudne przejścia wychowawcze ze swoim własnym synem. i mówi, że on ją tam tresuje ostro. Jest nastolatkiem i to takim klasycznym, trudnym nastolatkiem. Więc mówi, że ja wierzę w potęgę modlitwy do Matki Bożej, szczególnie nowenny pompejańskiej. Że to powinna być taka regularna modlitwa za swoje dziecko. To ja nie mówię, żeby przez całe życie odmawiać tylko i wyłącznie za swoje dzieci nowennę pompejańską, bo tych nowen i tych intencji może być mnóstwo, ale żeby się modlić na różańcu za swoje własne dzieci. Że jak zapraszacie Matkę Bożą do życia tych, których kochacie, to jednocześnie i blokujecie złemu duchowi. To bardzo poważny sposób możliwości oddziaływania na duszę, na serce tego dziecka. A z drugiej strony sami jesteście umacniani, że robicie to, co właściwe, bo to o to się wszystko rozbiega. Żeby mieć przekonanie, że ja robiłem to, co było słuszne, wychowując swoje dziecko. I znam takie osoby, które były przez długie lata daleko od Pana Boga i stawiały na sobie samych, czyli budowały na sobie, na swoich doświadczeniach i przegrywały. Przegrywały swoje dzieci, przegrywały małżeństwo. Ale kiedy się nawróciły, zaczęły się modlić i szczególnie odkryli obecność Matki Bożej w swoim życiu i potęgę Różańca Świętego, to się wszystko zaczęło zmieniać. Wszystko się zaczęło zmieniać. I tak chciałbym się dzisiaj podzielić z wami dwoma świadectwami dwóch matek. Jedna młodsza, druga starsza. Jedna ma młodsze dzieci, druga ma starsze, ale obie mają pewne trudności. Obie były przez długie lata daleko od Pana Boga, ale przyszedł właśnie taki czas nawrócenia, opamiętania się. I dzięki temu też odkryły nowe metody prowadzenia swoich dzieci do dorosłości, do Pana Boga. Jedna z nich napisała takie świadectwo, ta młodsza. Dziś rodzice muszą mierzyć się z coraz trudniejszymi przypadkami. Nie ma prostych rozwiązań, raczej psychologia. Od specjalisty do specjalisty. Nie tak dawno temu ktoś zapytał mnie o to, jak chronić dzieci przed zepsuciem, którym zalewa je świat. Zacytuję fragment tej wiadomości. Syn od pewnego czasu chodzi na zajęcia piłki nożnej. Wiek chłopców mniej więcej 6-8 lat. Już tam zdarzają się ostre przekleństwa, ostre nieposłuszeństwo do trenera, a nawet agresja. Wszechobecne są rozmowy 6-8-latków na temat gier, youtuberów, których nie powinniśmy nawet jako dorośli oglądać. Po ostatnim treningu pomyślałem sobie, niech to szlak. Kończymy te treningi. Ale potem przyszła refleksja. I co? Zabronisz dzieciom wchodzić w każde miejsce? Nie puścisz do szkoły? Do kina, jak będzie miało 15 lat? To jest właśnie fragment tej wiadomości, którą otrzymała moja znajoma. I ona ciągnie swoją refleksję dalej. No nie zabronisz. Chociaż jako rodzic masz prawo i obowiązek być przewodnikiem dziecka. Wytyczać granice. Ustalać zasady. I być w tym konsekwentnym. Masz również obowiązek być tłumaczem. Tłumaczem otaczającej rzeczywistości i nieustannie wyjaśniać. Na przykład, dlaczego nie pójdziemy na ten konkretny film do kina? Dlaczego nie kupimy dziecku komórki? Nie zapiszemy na zajęcia jogi czy wschodnich sztuk walki? Nie zrobimy mu zmywalnego tatuażu? Dlaczego nie chcemy, żeby oglądało jakiegoś youtubera czy grało w gry? Ten proces tłumaczenia i przewodnictwa rozpoczyna się od bardzo wczesnych dziecięcych lat. I każdy rok naszej zwłoki, zagapienia, pobłażliwości prowadzi do sytuacji, w której staniemy bezradnie przed murem, jaki świat, posługując się głównie mediami, wybuduje między nami a naszym dzieckiem. Musimy zdać sobie sprawę, że każda nasza pobłażliwość, przymknięcie oka, każdy brak konsekwencji jest w rzeczywistości przyzwoleniem na budowę tego muru. Myślę, że jedną z ważniejszych zasad obowiązujących w naszym domu jest ta, że dzieci nigdy nie oglądają niczego w internecie same, niczego sobie same nie włączają. Jeśli już, oglądamy to zawsze razem i nie są to bajki ani filmiki, które młodzież chętnie ogląda na YouTubie. Ze starszym synem lubimy na przykład oglądać filmiki coraz bardziej popularne, będące nagraniami rejestrującymi przejście jakiegoś konkretnego górskiego szlaku. Młodszy natomiast lubi oglądać pracę maszyn budowlanych na placach budowy. Hitem w naszym domu były filmiki z przekopu Mierzei Wiślanej. I tutaj istotna dygresja. Nie można pozwolić, aby codzienne targowanie się z dzieckiem o ilość czasu spędzanego z telefonem czy przy komputerze stało się tak naprawdę głównym dialogiem, jaki w ciągu dnia prowadzimy. W centrum naszych rozmów powinno być dziecko i coś, co dzielimy. Zainteresowanie, pasja, hobby, wydarzenia dnia codziennego. O wiele łatwiej jest nawiązać nić porozumienia z dzieckiem, w którym zaszczepimy od małego zdrowe zainteresowania, pokażemy alternatywę dla siedzenia z komórką w ręku. Nie wspominając już o tym, że rozwój takiego dziecka, fizyczny i emocjonalny, jest o wiele zdrowszy. Nasz starszy syn połknął bacykla górskich wędrówek i widzę, jak bardzo buduje to jego odporność emocjonalną na trud, wysiłek, porażki, nieprzewidziane sytuacje. Jak buduje jego cierpliwość, wytrwałość, opanowanie, wiarę w siebie. Takie chwile wspólnej, rodzinnej aktywności są dla nas bezcenne i staramy się je organizować, kiedy tylko możemy. Wybieramy się więc na weekendowe długie wycieczki, głównie piesze. Po drodze rozmawiamy, słuchamy razem muzyki. Zastanawiamy, mój syn nie zaskakuje ostatnią ulubioną piosenką starszego na wspólne wędrówki to Z Tobą chcę oglądać świat w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego i Zdzisławy Sośnickiej, a młodszy woli Iść w stronę słońca zespołu 2+1. Tutaj moja dygresja. Proszę zobaczyć, że wychowywane w takiej normalnej atmosferze twórczej dzieci są otwarte na sztukę wyższą, a nie jakieś umcy-gumcy-gumcy i tam nic za tym nie idzie, jakieś takie puste dźwięki, które bardziej są jakimiś bodźcami niż muzyką. Dalej. Kolejną bardzo ważną rzeczą jest to, że dom rodzinny powinien być miejscem, które wchłania każdą ciemność, jaką dziecko przyniesie z zewnątrz. Bo co do tego, że przyniesie, nie ma żadnych wątpliwości. Bo zetknie się z agresją, wulgaryzmami, filmikami, których nie chcielibyśmy, aby oglądało. Jednak jest coś ponad to, potężna moc, z której nie zdajemy sobie sprawy, a która jest ponad wszelkie to zło. Moc miłości ofiarnej, miłości przebaczającej, miłości wchłaniającej czyjąś ciemność i okrywającej ją swoim światłem. Szatan bardzo dobrze wie o tym, że w starciu z tą potężną siłą miłości ofiarnej pałającej w domu rodzinnym nie ma żadnych szans. Że choćby poplątał drogi dziecka wychodzącego z takiego domu w świat, choćby zwiódł je na manowce, wpakował w szemrane towarzystwo, w nieformalne związki, w sercu tego dziecka pozostanie wypalony siłą miłości ślad domu rodzinnego, w którym nie było krzyków i wulgaryzmów. Były za to rozmowy, był czas sobie poświęcany, było zrozumienie i przebaczenie, była autentyczna troska i miłość. Była siła miłości ofiarnej czerpana z modlitwy i nieustannego zawierzania codzienności Bogu. Jeśli w dodatku oddamy nasze dzieci na własność Matce Bożej, możemy być pewni, że ona nie pozwoli naszym dzieciom zginąć na wieki. Choćby nie wiem, jak pogubiły się w swoim dorosłym życiu, ona je zawsze znajdzie i będzie się wstawiać za nimi. Zdaję sobie sprawę z tego, że temat, jaki poruszam, jest bardzo szeroki, mogłabym wiele o tym napisać. Jednak chciałbym bardzo mocno zaakcentować te dwie sprawy. Bycie dla dziecka, bycie przewodnikiem, mentorem, tłumaczem i skupienie się na budowaniu w sercu dziecka obrazu miłości czystej, której brud świata nie jest w stanie zabrudzić, bo ona zawsze zwycięży, bo jej źródło bije na krzyżu. Ten obraz tworzył nieraz drobne, codzienne gesty. Przytulenie w odpowiedzi na pyskowanie nastoletniego dziecka. Pozwolenie mu się nieraz wykrzyczeć, żeby potem powiedzieć kocham cię, choć tak wielką przykrość mi sprawiasz swoim zachowaniem. Przebaczam ci i ciebie też proszę o przebaczenie. Siła tych gestów w świecie duchowym jest potężna i nie do przebicia. No właśnie, myślę, bardzo ważne świadectwo. Wiele ważnych spraw zostało tutaj pokazanych i są jakimś konkretnym światłem, które otrzymuje człowiek, który sam zbliża się do Pana Boga. Bo niejako właśnie w tych jej radach znalazło odzwierciedlenie to, co ona sama doświadczyła, zbliżając się do Pana Boga. A więc odkryła przede wszystkim w Bogu, a szczególnie właśnie w osobie Matki Bożej, bo wiem, bo znam tę osobę, kogoś, kto nie nakazuje, że masz robić to i to, tylko cierpliwie nam tłumaczy. I jak czytamy Pismo Święte, Ewangelię, szczególnie słowa Jezusa Chrystusa, to widzimy, że tak właśnie jest. Cierpliwe tłumaczenie, dlaczego warto iść za dobrem, a dlaczego zło w życiu się nie opłaca. I ten jej stosunek, stosunek, który doświadczyła od Boga względem samej siebie, ona przekłada teraz na swoje własne dzieci. Widzi, że tak jak ją to doprowadziło do nawrócenia, czyli do odcięcia się od zła, tak samo może się sprawdzić, kiedy ona jako matka prowadzi swoje własne dzieci ku dorosłości. Że nie tylko same zasady, nakazy, zakazy, ale właśnie cierpliwe przewodnictwo, tłumaczenie i konsekwencja. To nie jest tak, że nie widzimy, co jest dobre, co jest złe. Oczywiście to musimy wiedzieć i tutaj też właśnie rola modlitwy i poddania się Bożemu prowadzeniu, ale też w taki sposób tłumaczenie, dlaczego coś jest złe, aby dziecko, młody człowiek mógł to przyjąć. I to tłumaczenie, to przewodnictwo, no oczywiście zakłada obecność. I to jest taka druga rzecz, którą ona odkryła przez zbliżanie się do Pana Boga, do Matki Bożej, że oni są cały czas przy nas. Mówiła, idę do kościoła, ja wiem, że tu Jezus jest. Ta czerwona lampka przy tabernakulum cały czas jest zapalona. Zaczynam modlić się na różańcu i doświadczam obecności Matki Bożej. Ona, wielu ludzi tak ma po nawróceniu, że wręcz fizycznie wiedziała, że Maryja przy niej natychmiast jest obecna. Mówiła, albo czułam zapach róż, albo jakieś takie duchowe przytulenie. Ja wiedziałam, że ona przy mnie jest. Zawsze, kiedy ją wołam, ona przy mnie jest. I ona sobie pomyślała, przecież ja dokładnie to samo mam robić. Że kiedy to moje dziecko mnie potrzebuje, ja przy nim mam być. Ja nie mogę być matką czy ojcem na odległość. Przyjadę za 2 tygodnie. Ty masz dziś sprawę do Pana Jezusa i liczysz, że On tutaj będzie na ciebie czekał. Nie ma karteczki, wracam za 2 tygodnie, jestem na urlopie. Pan Jezus. Nie ma czegoś takiego, On przy nas jest cały czas. To samo Maryja. Bierzesz do ręki różanie, zaczynasz się modlić, ona przy tobie jest, fizycznie, duchowo jest, chociaż jej nie widzisz. Niektórzy, jak powiedziałem, mogą coś doświadczać. I ona tą obecność, wartość obecności dla budowania wewnętrznego pokoju odkryła właśnie sama zbliżając się do Pana Boga i do Matki Bożej. I widzi, przecież ja nie mogę tego zabrać moim dzieciom, przecież mnie to tak zmieniło, że ja nabuzowana wpadałam do kościoła, no i potem pokój serca. Bo jest ktoś, kto to ode mnie zabrał. I tak samo, kiedy twoje dziecko nabuzowane wraca ze szkoły czy tam skądś, to no liczy na to, że będzie ktoś, kto je przytuli, zrozumie, wysłucha, że kim będzie mogło się właśnie też wykrzyczeć, odreagować, ale ten rodzic będzie. Dlatego niech to właśnie będzie dla was też taką zachętą na zwrócenie uwagi na sprawę tej obecności, bo z tym dzisiaj jest bardzo, bardzo poważny problem. Problem weekendowych rodziców, rodziców raz na miesiąc. Tak po prostu się nie da doprowadzić swoje własne dzieci do Pana Boga. I potem też kolejny właśnie fragment, który uważam za szczególnie ważny, to żeby nie umiejętnie kierować tą aktywnością dziecka. One rzeczywiście się bawią w to targowanie, co mi wolno, co nie wolno. No, najczęściej chcą się targować i negocjować o te zabronione sprawy i nie iść w tym kierunku. Że tutaj bardzo ważne jest to, żeby umieć mądrze prowadzić te rozmowy i dialogi dziecka na to, co jest twórcze, na jakieś pasje, hobby, zainteresowania. To jest właśnie mądre, umiejętne prowadzenie rozmowy z dzieckiem. I w końcu to, co już nawet jak czytałem, przerwałem, że ta przemiana będzie widoczna też w takim roztropnym wybieraniu przez dzieci to, co jest dobre, a odrzucanie tego, co jest szkodliwe. Tutaj akurat no, zastanowienie, wielkie zdziwienie rodziców, że ulubionymi piosenkami tych dzieci no, jest klasyka polskiej piosenki, to taka bardziej wymagająca. Podobnie też mówiła pewna matka, która się dużo modli i dzięki temu też jej syn się dużo modli na różańcu, oni się modlą zresztą razem, oboje rodziców, że to dziecko jak widzi gry komputerowe swoich kolegów, to mnie to w ogóle nie interesuje. To im bardziej szkodliwa gra, to popatrzy na to, to jakieś tam i odchodzi. Ktoś powie, no nienaturalne zachowanie dziecka. To nie, że ono jest nienaturalne, to znaczy, że tam jest jakaś łaska Boża, która powoduje, że on jest tym znudzony, że on w to nie wchodzi, jego to nie interesuje. Kiedyś też spotykałem się z pewnym młodym człowiekiem, no i on akurat wyszło to, ja jestem abstynentem i że on też odmówił tam jakiegoś alkoholu czy czegoś tam, bo inni akurat w tym czasie sobie pili. No ja mówię, no to wiesz co, zaskoczyłeś mnie, to w twoim wieku jeszcze się nie spotkałem z abstynentem, ale dobrze, fajnie, no ja też jestem abstynentem. No i mówię, ale jak to jest, że ty nie pijesz? A on mówi, no po co mi to, że mnie to w ogóle tam nie ciągnie, mnie to w ogóle nie ciągnie. Po prostu, mnie to nie ciągnie, no tak, nie ciągnie to, co złe. Bo kto ciągnie do tego, co jest złe? No czarny, zły duch. Ale jeżeli my jesteśmy po stronie Pana Boga, no to po prostu to jest tak, jakbyśmy byli niewidzialni dla złego ducha. I końcówka piękna, właśnie. Ten dom rodziny ma być takim miejscem, które wchłonie każdą ciemność, z którą dziecko przychodzi z zewnątrz. Ale to musi być dom, który jest zadbany, pielęgnowany miłością, szczególnie małżeńską, rodzicielską. Najgorzej to jest właśnie wtedy, kiedy dziecko z tego ciemnego, mrocznego świata wchodzi w jeszcze bardziej mroczny świat swojego własnego domu. Świat kłótni, awantur, niezgody między rodzicami, nieobecności rodziców, rozwodów między nimi. I one wtedy będą pierwszymi ofiarami tego wszystkiego, co jest tym zagrożeniem duchowym, o którym tak wiele się dzisiaj mówi. Bo one po prostu będą chciały jakoś to odreagować. W ten zły sposób, niestety. A przecież można to odreagować właśnie tak, że wchłonie to ta miłość między rodzicami, obecność, rozmowa, zainteresowanie, przejście w jakąś przestrzeń twórczą, a niekoniecznie jakiejś awantury. No ktoś powie, że to jest jakiś taki bardzo idealistyczny obraz rodziny, małżeństwa, niemożliwe. No tak nie jest, że to jest niemożliwe. Jest to trudne zbudować taki dom, rodzinę, małżeństwo opartą na miłości, ale to nie jest wcale takie trudne, jeżeli jest jednak obecny Pan Bóg, jeżeli jest ta codzienna modlitwa, bo sam Bóg zapewnia, no sam mówi o sobie, jestem miłością, Bóg jest miłością. Więc tam, gdzie jest Bóg, tam jest miłość. Tylko po prostu trzeba zadbać, żeby ten Bóg był tam obecny. Myślę też, że niektórzy by zaraz zwrócili uwagę, że jednak jest bardzo duży wpływ tej kultury, a szczególnie grupy rówieśników. I przez tych rówieśników trudno jest tym młodym ludziom wybierać to, co jest dobre. Tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że wpływ rówieśników jest duży, znaczący, mocniejszy niż wpływ rodziców na dziecko, tylko wtedy, kiedy ci rodzice są słabi, duchowo słabi. A są duchowo mocni, kiedy są blisko Pana Boga i kiedy się kochają. To są dwie moce, które są siłą rodzicielską. I wtedy ta grupa, czyli rodzina, ona będzie silniejsza niż ta grupa młodzieżowa, szkolna. I ona będzie miała większy wpływ. Pamiętajcie, to jest zasada, której się zawsze trzymajcie. Ona się sprawdza także u mnie w duszpasterstwie. Młodzi pójdą za tym, kto im da więcej miłości. Jeżeli wydacie im więcej miłości, szeroko rozumianej, to oni pójdą za wami. Jeśli miłość, ale też właśnie szeroko pojętą, da im grupa, a często jest ta błędnie pojęta miłość, to dziecko pójdzie za grupą. Kto da więcej tej zdrowej, prawdziwej miłości, za tym pójdzie młody człowiek. Także nie do końca jest słusznym argument, że dzisiaj grupa szkolna, rówieśnicza jest silniejsza niż rodzina, bo tak nie jest. No chyba, że rodzina jest słaba, słabe jest małżeństwo, nie ma dzieci, nie ma rodzeństwa. Na to zwracam też uwagę, bo to jest jednak bardzo ważne. Jeżeli jest rodzeństwo, zdecydowanie łatwiej o tę miłość. To jest też pewna grupa, zespół i wtedy dziecko się trzyma tej grupy. Więc bądź też hojni w tych decyzjach o potomstwie, bo to znacząco ułatwi wychowywanie, tworzenie tej atmosfery miłości. No i też pamiętajcie o tej konsekwencji, że owszem, człowiek może popełniać błędy i często właśnie jakieś jedno ustępstwo, jeden kompromis, no będzie miał swoje skutki. I tutaj trzeba być bardzo mądrym, żeby sobie nie pozwalać na to, że nie jesteś konsekwentnym w swoim zachowaniu, w byciu wzorem dla swojego własnego dziecka, w tym, że raz mu coś pozwalasz, raz zabraniasz, no to wtedy sam sobie człowiek podcina gałąź, na której siedzi. No, ale to był taki, myślę, jeszcze stosunkowo lekki przykład, prosty. To teraz przejdziemy do takiego już trudniejszego przykładu. Już mężczyzny, chłopaka dojrzałego, który bardzo mocno się pogubił i musiała się z tą trudnością zmierzyć jego matka, która też stosunkowo przed tymi wydarzeniami niewiele wcześniej się nawróciła i no, musiała przebrnąć przez takie trudne doświadczenie cierpienia krzyża rodzicielskiego. Więc też posłuchajcie jej świadectwa. Ono zostało spisane właśnie tak odręcznie, jak widzicie, przez tęże matkę w formie listu skierowanego do pewnego chłopaka, który się uwikłał w narkotyki, konkretnie w marihuanę, która bywa błędnie nazywana przez młodych ludzi zupełnie nieszkodliwą, taka jest propaganda dealerów narkotykowych. I ona, wiedząc, co się stało z jej synem, który też miał ten sam problem, napisała taki list, który jest formą świadectwa tego, co się działo z jej synem, z nią samą, z całą rodziną, właśnie wtedy, kiedy ten chłopak poddał się temu kłamstwu, że to jest przecież nic wielkiego, że to jest taka zwykła używka i że zawsze może sobie, że zawsze może to kontrolować. A więc posłuchajmy tego świadectwa. Mam na imię Izabela, jestem mamą Oskara i Gracji. Miałam zaszczyt poznać twoją mamę, cudowną, delikatną osóbkę, a dzięki jej wielkiej miłości do ciebie także twoją historię. Bardzo długo myślałam, czy napisać ten list. Modliłam się, prosząc Boga, aby dał mi odpowiedź, co począć z tajemnicą, którą powierzyła mi twoja mama. I w końcu zdarzył się ten dzień, niedzielne południe, kiedy powzięłam decyzję, że podzielę się z tobą moją historią. Otóż kilka lat temu odkryłam, że mój syn Oskar pali marihuanę. Mówił jak wszyscy, że to nic takiego, że wielu ludzi to pali, że to nieszkodliwe, że lepsze to od drinka, że można po tym jeździć samochodem, a co najważniejsze, że nie uzależnia. Możliwe, że są tacy ludzie odporni na uzależnienie, ale większość niestety nie. Tym bardziej, że po używki nie sięgają ludzie z radości i szczęścia. Zawsze jest to wierzchołek góry lodowej, w której są ludzkie dramaty, trudne sprawy, nieszczęścia, o których z wielu powodów nie mówi się nikomu. Było fajnie Oskarowi na początku, imprezy, koledzy, studia, dom, rodzice, siostra, wszystko grało, było wesoło, nikt nie wiedział. Zdawało się, że panuje nad Marychą i nad swoim życiem. Mimo moich próśb, tłumaczenia, proszenia, postępował po swojemu. Pewnie to znasz. Aż któregoś razu wrócił do domu i zniknął w swoim pokoju. Chował się, abym go nie widziała. Zaniepokojona tym niecodziennym zachowaniem, zajrzałam do jego pokoju. Spał cały w wymiotach. Gdybym nie przyszła, nie wiem, jakby się to skończyło. Podniosłam go. Zaprowadziłam do kąpieli. Stał nagi, trząsł się, odarty z godności i człowieczeństwa. Okazało się, że traci kontrolę, a jego, w cudzysłowie, przyjaciele poczęstowali go w ramach przyjaźni czymś ekstra. Obiecał, że z tym koniec, ale szpony na łogu nie tak łatwo puszczają. Minął jakiś czas. Oskar na domówce i co? Za dużo, Bóg wie czego. Nie było mnie tam. Chciał wyskoczyć przez okno. Nadal uważał, że panuje nad swoim życiem. Kolejne wyjście z kumplami nad wartę. Zostawili go tam, gdy zasnął na słońcu. Obudziła go policja. Moje dziecko, za które oddałabym życie, jak zwykły menel nad wartą, targany przez policję, wrócił do domu z udarem. Ile już razy otarł się o śmierć. To mądry, inteligentny, bystry chłopak. Inteligencja ponadprzeciętna, student. Po każdym takim zdarzeniu czuł się coraz gorzej. Tracił poczucie własnej godności. Stawał się niedowartościowanym człowiekiem z poczuciem niezrozumienia przez najbliższych i cały świat. Byliśmy przyjaciółmi i choć ciągle mówiliśmy tym samym językiem, nie mogliśmy się zupełnie zrozumieć. Poprzestawiał mu się zupełnie system wartości. To, co było ważne dla niego, stało się nieistotne. I takich przypadków, kiedy odbierała mu Marycha godność, było jeszcze naście. W domu zaczęły ginąć pieniądze. Okradał wszystkich domowników. Mimo dochodów nie dokładał się do życia. Kłamał, oszukiwał, nawalał na wykładach. Brał pożyczki, tracił pracę, jeździł bez biletów. Stał się innym człowiekiem, bez zasad, bez wartości. Tracił miłość najbliższych i zainteresowanie. Jak myślisz, jak się czuł? Jeszcze gorzej? Błędne koło. Źle się czuł, to znów był powód do brania. Któregoś razu zaprosił mnie na spacer. Na ławce w parku przyznał się oficjalnie do brania. Poprosił o pomoc jak najszybszą. Załatwiłam terapię w ciągu tygodnia. Zaczął trudną walkę o siebie i o swoje życie. Terapia u psychologów, aby zmierzyć się i znaleźć powód, dla którego znalazł się w takiej sytuacji, i Monar. Wytrwał na terapii 1,5 roku. Rósł w siłę, piękniał, odzyskiwał siebie i innych. Dbał o siebie, pracował, uczył się. Nadzieja zagościła w moim sercu. Złapałam oddech. Długo jednak radość moja nie trwała. Kiedy w wakacje powiedział mi, że w Monarze jest wakacyjna przerwa, wiedziałam, że kłamie. Dowodem na przerwanie terapii było jego zachowanie. Było jeszcze gorzej niż przed. Stał się wulgarny, agresywny. W jego pokoju wyglądało jak w Merinie. Sterty brudnych talerzy, zapleśniałe resztki jedzenia, absolutnie wszędzie pogaszone pety. Spał w ubraniu, w brudnej pościeli, wśród stert brudnych rzeczy i śmierdzących skarpet. Ale przecież Marycha to nic takiego. To taki lajcik. Nieprawda. Jeśli w porę nie powiesz nie, to cię zniszczę. Wywrócił nasze życie, całej rodziny do góry nogami. Nie mogliśmy spać, bo wracał, kiedy chciał. Zapominał odebrać siostrę z przedszkola, bo stracił odpowiedzialność. Kiedy była chora, wsadził siostrę z gorączką do samochodu i pojechali kupić działkę. Zapytasz, skąd o tym wszystkim wiem? Otóż od niego samego. W trakcie terapii jest taki moment odkłamania. Tak to się nazywa, kiedy pacjent przyznaje się do tego, co wcześniej ukrywał. Także, jak widzisz, mam wiadomości z pierwszej ręki. W końcu z powodu zachowania musiałam zmusić go do wyprowadzki. Nikt nie chce mieszkać z osobą uzależnioną, awanturnikiem, złodziejem. Przykre to, kiedy mówisz takie słowa o własnym dziecku. I mimo, że Oskara wyprowadzka była konieczna, nie było dnia ani godziny, bym o nim nie myślała, co robi, co się z nim dzieje. Każdy telefon radował moje serce, że wszystko w porządku. Z rozmów wynikało, że sobie radzi, tak przynajmniej mnie zapewniał. Podejmował i tracił kolejne prace. Zapoznawał i tracił kolejne dziewczyny. Używki niszczyły jego mózg, postrzeganie prawidłowe świata i ludzi. Gdy nas odwiedzał, często nie wiadomo czemu, stawał się agresywny, musiałam wystawiać go za drzwi. Jego mała siostra nie wiedziała, co się dzieje. Ja płakałam, przecież tak bardzo go kocham. Chciałam z nim być, rozmawiać, śmiać się jak dawniej, rozprawiać w kuchni do późnej nocy, chodzić razem na spacery. Ale nauk zniszczył wszystkie relacje z nami i z siostrą, która kocha go ponad wszystko i bardzo potrzebuje. Każdy człowiek jest potrzebny drugiemu, bo odgrywa w jego życiu ważne role. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak ważni jesteśmy dla innych i że nie da się człowieka zastąpić żadnym innym. Oskar odwiedzał nas coraz rzadziej. Przychodził zaniedbany, ktoś go pobił, miał ukruszone zęby. Ten śliczny, przystojny chłopak nie przypominał dziecka, które wychowałam, ani z wyglądu, ani z zachowania. Rozdzierało mi się serce i dusza. Czułam, że przegrywam z nałogiem. Żadna rozmowa nie przynosiła rezultatów. Żadna forma pomocy, podawania ręki mojej siostry, jego dziewczyny, którą otrącił, bo była trzeźwa i nie pozwalała na to, co robił, nie przynosiły skutku. Żyłam w stresie, którego nie da się opisać. Kiedy zdarzało mu się być u nas, potrafił mnie szarpać. Wyłamywał zamki. W drzwiach chciał zrzucić mnie ze schodów i krzyczał, że mnie zabije, bo ktoś to zrobić w końcu musi. Kochając go do nieprzytomności, bałam się go. Taką to tragedię w życiu powoduje to niewinnie zaczynające się popalanie. Gdy nie miał gdzie spać, przychodził na ogród i spał na trawie, odarty z godności i ze wszystkiego, co niesie ze sobą człowiek. Kiedy następnego dnia odkrywałam taki stan rzeczy, płakałam. Tak przykro mi było. Nie potrafię nawet nazwać ilości emocji, jakie we mnie rodziły się w tych wszystkich momentach. Bezsilność, złość, smutek, zawód, tęsknota, lęk, strach, rozpacz matki, która nie potrafi pomóc. Potem zrozumiałam, że pomóc można tylko temu, kto tej pomocy oczekuje i kto złapie podaną mu dłoń. Kolejny etap: Oskar zostaje wyrzucony z mieszkania, sprzedaje komputer, nie ma telefonu, już nie mogę do niego zadzwonić, nie wiem, gdzie jest, co się z nim dzieje. Każde przejeżdżające pogotowie budzi lęk, a może to Oskara niosą. Każde nagłe hamowanie pociągu, bo mieszkam przy dworcu, przynosi myśl: Boże, może Oskar na torach. Pomyślisz, schiza jakaś. Otóż takie rzeczy dzieją się w ludziach, gdy czyimś życiem rządzi nauk. Zostaje tylko lęk, chaos, niepewność, usuwający się spod nóg grunt każdego dnia. Oskar nie ma domu, nie ma gdzie iść, gdzie spać. Do domu przyszedł na chwilę, wyzywał, przeklinał, pił wodę z rynny. To był czwartek. W piątek wyjechałam na działkę z Gracją, z siostrą Oskara. Byłam przeszczęśliwa, że udało mi się załatwić urlop. W poniedziałek w południe zadzwoniła do mnie sąsiadka z informacją, że szuka mnie policja. Grunt usunął mi się spod nóg. Wiedziałam, że stało się coś złego. Serce chciało wyskoczyć z piersi, kręciło mi się w głowie. Niewyobrażalny lęk paraliżował moje ciało. Wróciłam do domu. Mąż powiedział, że z Oskarem stało się źle. Nadzieja jeszcze podpowiadała, że może wypadek, może go zamknęli. Otóż nie. Moje ukochane dziecko nie żyło. Nie masz dzieci, więc nie potrafisz wyobrazić sobie, co czuje w takim momencie matka. Złość na siebie. Ogromny żal. Dlaczego on? Smutek, bunt, ogromna strata. Żal, niewyobrażalna pustka. A stało się to tak. W sobotę 9 lipca 2016 roku poszedł do kolegi, którego, jak się później okazało, znał tylko rok. Nie miał domu, właściwie niczego, tylko BMX, który i tak stał zepsuty, bo nie miał za co go naprawić. Poprosił o nocleg, bo nie miał gdzie pójść. Ugościli się, pogadali. W niedzielę Oskar źle się poczuł, położył się i potem, a kolega poszedł się wykąpać. W tym czasie Oskar zmarł. Zawołane pogotowie nie było w stanie już pomóc. Myślałam, że przedawkował, że wróciły dopalacze, że to go zabiło. Czekałam w niepewności, z wyrzutami sumienia i poczuciem winy. Kilkanaście tygodni, zanim przyszły wyniki sekcji zwłok. Czas, w którym każdy dzień rozrywał serce. Płakał mój mąż, płakała siostra. Dostawała ataku szału z bólu za stratą brata. Rzucała wszystkim, co było dookoła. Oskar odszedł w dniu jej urodzin, 10 lipca. Po badaniach okazało się, że zmarł na zator płuc. Dla mnie ulga, śmierć nastąpiła bardzo szybko, ale w krwi odnaleziono morfinę. Nie była to dawka śmiertelna, ale też nie terapeutyczna. Bezpośrednia przyczyna śmierci nie leżała po stronie narkotyków, ale z całą odpowiedzialnością twierdzę, że tryb życia, jaki prowadził, używki, nie pomogły mu na pewno. Być może gdyby nie był pod wpływem morfiny, czułby ból. Zawołałby wcześniej pogotowie, może by żył. Nie musiałabym dziś przytulać zdjęcia do siebie. Siostra jego z bólu i tęsknoty nie obchodzi już urodzin. Zachorowała na ciężką chorobę z autoagresji, łysienie plackowate. Moje życie i nikogo z nas nigdy już nie będzie normalne. Nigdy już Gracja nie weźmie na spacer, nie zjemy razem Wigilii, nie poprosi mnie o herbatę. Pustki, która po nim została, nie wypełni nic. Napisałam do ciebie, by coś zrobić, by nie stać obojętnie koło ciebie, bo jest tobie na pewno bardzo źle. Chciałam pokazać tobie obraz całości życia, pięknego człowieka, które zaczęło się pięknie, a z Marychą było tak kolorowo przez chwilę, a potem skończyło się tak. I tutaj jest doklejone zdjęcie trumny i tego chłopaka z dniu pogrzebu. A skończyło się tak. Tomku, twoja mama kocha cię niewyobrażalną miłością. Nie każdy ma szczęście mieć taką miłość. Gdyby nie to, nie byłoby tego listu. Nie wiem, jak potoczy się twoje życie. Nie wiem, czy skończy się źle, czy dobrze. Nie mam prawa nawet tego przewidywać, bo cię nie znam. Wiem tylko, że bardzo byłoby szkoda, gdyby bezmyślnie, bez sensu zmarnowało się kolejne życie. Nawet jeśli nie skończy się na cmentarzu, to i tak zniewolone życie nie jest życiem. Ty jesteś jedyną osobą, która może zdecydować. Chyba się lubisz. A ciebie bardzo, ja ciebie bardzo, modlę się za ciebie i twoją rodzinę, odkąd wiem o tej sprawie. Gdybyś się bardzo na mnie nie gniewał, a coś potrzebował, pozostaje do dyspozycji. Mama Oskara, Izabela. No, bardzo smutna historia, ale przeczytam ją właśnie po to, żeby pokazać, że to też mówiłem dzisiaj na Ewangelii. Przychodzi jednak taki moment krzyża, nieraz bardzo ciężkiego krzyża i ten krzyż też trzeba przeżywać z Panem Jezusem. I to jest krzyż porażki, bo ona naprawdę starała się zrobić wszystko, żeby uratować swoje dziecko i się modliła. Już była przecież wtedy nawrócona i mógłby przyjść bunt. Popatrz, nawróciła się, wróciłaś do Boga i co z twoich modlitw? Popatrz, co z twoim synem? Wpadł w narkotyki, już nie żyje. Ona przeżyła ten czas z Panem Jezusem i też Pan Jezus pomógł jej podejmować, myślę, trafne wybory względem swojego syna. Dobrze zrozumieć, co to znaczy mądrze mu pomóc. Bardzo ważne zdanie, które pojawiło się. Zrozumiałem, że pomóc można tylko temu, kto tej pomocy oczekuje i złapie podaną mu dłoń. I najbardziej bolesne chwile w życiu rodzica, wychowawcy będą takie, kiedy nie spotkasz się z tą wyciągniętą dłonią, kiedy twój wychowanek, twoje dziecko będzie na dnie i odtrąci tą podaną dłoń i twoje serce rozpadnie się na miliony kawałków. Ale taka też była historia ojca syna marnotrawnego. I trzeba umieć przejść przez te etapy również z Panem Jezusem, zawierzając to wszystko Jego mądrości. Nie wiemy, dlaczego w Bożej mądrości było właśnie to, co się stało. Może mądrość to jedno, ale ludzka wolność to drugie. I z tej ludzkiej wolności człowiek zawsze może się zbuntować i odtrącić te wszystkie formy Bożej pomocy, jakie zostały temu człowiekowi przecież tak rozlicznie dane. Ale czy to wszystko to było zmarnowane? Nie, bo to doświadczenie pomaga tej kobiecie być wrażliwą na tego rodzaju tragedię i potrafiła zareagować w stosunku do zupełnie obcego chłopaka, o którym usłyszała od swojej koleżanki i postanowiła do niego napisać długi list, bardzo, bardzo głęboki, bardzo osobisty, właśnie po to, żeby dotknąć jego serca, żeby może coś zmienił w swoim myśleniu. A więc Pan Jezus też posługuje się naszą historią życia i tym, co było trudne, i tym, co było dobre, i naszymi błędami, i tym, co nam się udało, właśnie po to, żeby innym pomóc. I to też jest jakaś droga, którą trzeba w życiu przejść i nie buntować się na nią, ale cieszyć się z tego, że możesz dać kiedyś świadectwo tego, co działo się w twoim życiu i doprowadzić drugiego człowieka do Boga, doprowadzić do tego, żeby odzyskał swoją godność. Także ta konferencja, to jak powiedziałem na samym początku, ona dotyczy tego, co trudne w tym dziele wychowywania, ale jak widzimy, nie jesteśmy w nim nigdy sami. Na nasze życie składają się i chwile radości, i chwile krzyża i trzeba umieć przyjąć jedne i drugie i być przygotowanym na jedne i na drugie. Ale zawsze przeżywajmy je z Panem Jezusem, z Matką Bożą. Nigdy nie spuszczajmy z rąk różańców, bo to one będą właściwym kompasem, w którym kierunku ma iść nasze życie, po to, żeby też w dobrym kierunku poszło życie naszych bliskich. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.